Tytuł tego kazania to modlitwa poranna do smartfona. I żyjemy w takich czasach, kiedy wiele rzeczy wygląda inaczej niż jest w Bożym sercu. Pan Bóg powiedział, i to nie jest w jednym miejscu w Biblii zapisane, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. A czasy, w których żyjemy, i szczególnie ta część świata, która określana jest mianem cywilizowanej, bogatej, ma mnóstwo bogów obok Boga. Może ten najbardziej znany Facebook. Ludzie mają mnóstwo e-booków. Mogą Bóg maherskie zakłady robić. Albo dla jednych Bóg Chowina Tatrzańska może być Bogiem. No mi się wydaje, że no, bogów to mieli ludzie w Starym Testamencie. I kiedy my mówimy o bożkach, to wyobrażamy sobie te figury, które gdzieś tam na targowiskach można kupić, szczególnie gdzieś tam na Dalekim Wschodzie. I ludzie, jedni do tych bożków się modlą, inni na nie patrzą. Cywilizowany świat ma swoich bogów. A Pan Bóg powiedział, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Ja chciałbym, żebyśmy kilkoma myślami podzielili się dzisiaj, żebyśmy, patrząc na historię Pisma Świętego, uczyli się tego, że dobre rzeczy nam się nigdy nie przytrafią, że nie są owocem ślepego losu, że nie są wynikiem szczęścia, a już w ogóle układu gwiazd albo takich rzeczy, bo ludzie w to wszystko wierzą. Nasze życie i prawdziwe szczęście, i błogosławieństwo, i wybory, i dobry owoc to jest decyzja, którą podejmujemy w naszym życiu. I to jest decyzja, za którą idą rzeczy, które nas kosztują. To, o czym najchętniej byśmy nie słuchali, nie słyszeli. I oczywiście wiele zborów poszło dzisiaj w tą stronę, żeby powiedzieć ludziom to, co chcą słyszeć. Mówi się, nawet prawie krzyczy z kazalnic, że ludzie już mają takie ciężkie życie, że ludzie tak ciężko pracują w korporacjach i po całym tygodniu są zmęczeni i przychodzą w niedzielę do kościoła i chcą słyszeć miłe, dobre, przyjemne rzeczy, pocieszające, podnoszące na duchu. I oczywiście takich rzeczy potrzebujemy. Natomiast gdybyśmy próbowali wychować dzieci i byśmy te dzieci chcieli tylko chwalić, no trzeba dzieci chwalić, nagradzać. No, oczywiście trzeba dzieci nagradzać, ale gdybyśmy tylko wybrali tą stronę wychowywania, to my wiemy, już dzisiejszy świat, kraje skandynawskie, gdzie pierwsza rzecz, jaką usłyszysz idąc do pracy z dziećmi, to usłyszysz, nie wolno, nigdy nie wolno mówić, nie wolno. Czyli wszystko wolno. I my wiemy, do czego to doprowadziło. My wiemy, w jakim miejscu jest ten rzekomo cywilizowany świat. Ale w Kościele to wszystko wygląda tak samo. Jeżeli będziemy się tylko głaskać i chwalić i mówić sobie komplementy i miłe rzeczy, to po kilku latach każdy z nas będzie miał wrażenie, że jesteśmy tylko aniołami, chodzimy metry nad ziemią i że właściwie wszystko, co było do zrobienia, już jest zrobione. Ale jest w tym jeden problem, że możemy się rozczarować, że możemy nie wejść, że możemy przyjść za późno, że możemy zostać drzwi zamknięte. Albo w jakimś momencie sami zrezygnujemy, bo nam się będzie wydawało, że no, świat to nazywa, że lepszy jest wróbel w garści niż gołąb na dachu. I dla ludzi w dzisiejszym świecie, też dla tych, z którymi spotykaliśmy się w ostatnim tygodniu, dla wielu z nich jest lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. mówią, no ja tu mam życie, tu i teraz, i obowiązki, i radości, i coś tam. No Pan Bóg, no to słyszeliśmy wiele razy. My nawet nie wiemy, czy On istnieje. Spotkaliśmy się z Tomkiem Guńką, z takim Robertem. Człowiek z jednej strony bardzo inteligentny, z drugiej tak pogubiony, tak nieszczęśliwy, w tak ekstremalnej depresji. Kiedy przyszedł do nas, on nie potrafił usiedzieć 5 minut, a mówił, że od kilku nocy nie przespał ani jednej godziny. I on to nazywa jakimś bytem nieokreślonym. Dla niego to jest to, to coś. My chcemy mówić i nazywać rzeczy po imieniu. My chcemy powiedzieć, że to nie jest to coś, tylko to jest Bóg, Stwórca Wszechświata. O tym rozmawialiśmy z Nim. Do ratunku, który Pan Jezus ma dla Niego, Go zapraszaliśmy. Ale kiedy zaczynaliśmy się modlić, to uciekł, bo powiedział, że modlitwę nie zdzierży. A więc to wszystko pokazuje nam, że jest jakiś świat, jakiś zły świat, są jakieś ponadziemskie istoty, które walczą o te niezbawione dusze. I mamy Kościół, który też powinien walczyć o te niezbawione dusze, ale nie zawsze to robi, a czasami to robi nieumiejętnie. I my chcemy otwierać karty Pisma Świętego i uczyć się tego, co jest ważne. Uczyć się i patrzeć na to, co mówi Pan Jezus. Choć otworzyłem Biblię i czytam, wcale mi się to nie podoba, wcale to nie jest atrakcyjne, wcale to nie jest jakoś skrajnie pociągające. Ale to pieśń, którą zaśpiewaliśmy w Szczytnicy. Uczyliśmy się jej kilka dni. No i dla tych, którzy nie poszli jeszcze z wyboru całym sercem za Panem Jezusem i tych, którzy nie weszli w służbę głęboko, nie wiem, czy ona jest zachętą. Posyłam was na pracę bez nagrody, na ciężki, twardy i niewdzięczny trud, na urągania, drwiny, obmowy. Posyłam was dodawać do mych trzód. Posyłam was opatrzyć ciężkie rany i ten Robert, to poraniony do bólu człowiek. To człowiek, który nie potrafi pozbierać myśli, to człowiek, który 5 minut nie potrafi usiedzieć i spać w ogóle nie potrafi. Tacy ludzie żyją w dzisiejszym świecie. Jak zaczął nam opowiadać o środowisku, w którym się obraca i co ludzie robią i jak żyją, to nawet nie potrafię tego nazwać. Ale do tych ludzi Pan Jezus nas posyła. Są ludzie, którzy przyjmują zaproszenie, a potem różnie to dobywa. I przeczytajmy dobrze znaną nam historię z Ewangelii Łukasza. Od 16 wiersza jest napisane tak. A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wielką ucztę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę je zobaczyć. Proszę cię, mniej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i muszę je wypróbować. Proszę cię, mniej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu, wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i na ulicę miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony mój dom. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Szły za nim liczne tłumy. I odwróciwszy się, rzekł do nich, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga swego krzyża i idzie za mną, nie może być uczniem moim. I sobie myślę, Panie Jezu, no Ty tych ludzi tak zachęcasz, jakbyśmy wszczytnicy zachęcali. Posyłam was na pracę bez nagrody, a Pan Jezus mówi, liczne tłumy idą za Nim i powinien cieszyć się i skakać z radości. No, gdyby za nami szły liczne tłumy, obojętnie czy w Ruptawie, czy w Szczytnicy, to byśmy byli przeszczęśliwi. A Pan Jezus je odwraca i pytam się, Panie Jezu, czy Ty naprawdę chcesz tych ludzi zniechęcić? Czy nie zależy Ci na ich zbawieniu? Czy przepraszam za to stwierdzenie, czy się nie pomyliłeś, mówiąc to, co powiedziałeś? Bo gdybym to jeszcze, to bym powiedział, cieszę się, że idziecie. Chodźcie jeszcze w większej liczbie, bo w niebie jest wiele miejsca i Pan Jezus to powiedział. I chodźcie i nie poddawajcie się. A Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś nie ma nienawiści całej swojej rodziny, albo nie idzie za mną, a nie dźwiga krzyża, czyli jeszcze nie zaczęli na dobre iść, a Pan Jezus już stawia warunki. Czy to dobry taki rodzaj ewangelizacji? No przecież ja się wychowałem w czasie, kiedy się ewangelizuje w ten sposób. Przyjdźcie do Pana Jezusa, a będziecie zdrowi, szczęśliwi, zadowoleni i bogaci. I Pan Jezus zdejmie z was wasze brzemiona i pójdziecie przez życie z głową w chmurach, cali w skowronkach. Szczęśliwi po prostu. Czemu Pan Jezus tak nie ewangelizuje? Czemu Pan Jezus nie zwraca się tak do tych ludzi? I oczywiście, że ja tą historię w jakiś sposób odnoszę do naszej rzeczywistości, do naszego życia tu i teraz, bo przecież Pismo Święte uczy nas, że cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano. I ja wiem, że ta historia gdzieś tam w tym pierwszym swoim odniesieniu pokazuje nam Żydów, którzy byli narodem wybranym, którzy mieli to zaproszenie i błogosławieństwo abrahamowe i Boże obietnice, które za nimi szły. Chyba o jednej rzeczy zapomnieli. Że Pan Jezus powiedział im po drodze wiele razy, tym w Starym Testamencie, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Bo Pan Jezus to samo mówił w Starym Testamencie. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. No i oczywiście oni mieli innych bogów. Czegoś takiego jak Facebook. Ja oczywiście wiem, że to jest gra słów. Tak trochę żartuję, ale w tym ostatecznym rozrachunku to wcale nie jest żart, bo jest to taki bożek dla wielu. Modlitwa poranna do smartfona. To jest myśl o tym, że Pan Jezus, kiedy wstawał rano, to wychodził na górę i rozmawiał ze swoim Ojcem. Kiedy miał chwilę, czytał swoje Pisma Świętego, ale każdy jego poranek i często każdy jego wieczór to były chwile, które spędzał z Ojcem. A dzisiaj ludzie jeszcze dobrze nie wstaną, a może wstaną, ale jeszcze się nie obudzili i włączają. To niekoniecznie musi być smartfon. Ja żyłem w domu, w którym pierwszą rzeczą, zanim powiedziało się dzień dobry innym, którzy już nie spali, włączało się telewizor. I telewizor włączał pierwszy, a wyłączał ostatni. A kiedy ostatni był taki zmęczony, że nie miał siły go wyłączyć, to telewizor szedł na okrągło. I ciągle coś gadało i grało i hałasowało. I to coś, czego ludzie dzisiaj tak bardzo potrzebują, o czym powiedziałem, że to niekoniecznie musi być smartfon. To może być komputer, to może być tablet, to może być telewizor. A to mogą być zupełnie inne rzeczy, bo Pan Jezus powiedział, nie będziesz miał innych bogów obok mnie i Żydzi nie chodzili może za tymi hinduskimi bożkami, choć mieli dziwne epizody w swoim życiu. Pamiętacie tego złotego cielca? Ja do dzisiaj nie mogę w to uwierzyć, że ludzie, którzy jeszcze nie zdążyli ochłonąć po tym, jak wyszli z Egiptu, z domu niewoli i patrzą na kupę złota, no może to jest i wartościowe, ja tak może nawet te parę kilogramów złota bym przygarnął, ale oni do tego złotego cielca, do czegoś, co nie żyje, mówią, oto bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej? Czy oni byli w stanie w to uwierzyć w tak krótkim czasie? Czy człowiek tak szybko może odejść od Boga? Czy to, co my nazywamy homo sapiens, może być tak niemyślące, może być tak głupie, może być tak zaślepione, żeby do bryły złota powiedzieć, to ta krowa cię wyprowadziła z Egiptu? Przecież jej w Egipcie nawet nie było. To w Egipcie były jakieś tam kolczyki, biżuteria, coś tam, a potem na ich oczach zostało to odlane. I człowiek jest w stanie dojść tak daleko? To jest niemożliwe, ale jest w stanie. I my to widzimy na naszych oczach. My widzimy ludzi, którzy się nawracali. Znamy ludzi, nawet byli w tym zborze, ale ludzie, którzy wydawało nam się, że oni by się dali pokroić dla Chrystusa, że oni nie mogli zrozumieć Piotra, że się zaparł, albo innych, że się odwrócili. A dziś daleko są od Bożego Królestwa. Ludzie, o których dzisiejsza historia. I zapomnijmy przez moment, że to mowa o Żydach. Już nas to nie obchodzi. Stary Testament dawno minął. Żydzi to Żydzi. Oni mają swój problem. Tak, my możemy się modlić o to, żeby i ci ludzie się nawrócili. Przyjdzie taki dzień, że oni się nawrócą. Kiedyś powiedział apostoł Paweł, objawię wam tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na tych ludzi, żebyśmy my mogli wejść. I ci ludzie dostaną jeszcze swój czas i swoją szansę. To po pierwsze. A po drugie, ta historia uczy nas tego, że jeżeli oni, będąc z natury w tym pniu, zostali wycięci, to pilnuj się i bacz, żebyś ty, czyli my, poganie, którzy z natury w tym drzewie nie byliśmy, ale zostaliśmy wszczepieni z łaski, żebyśmy i my czasem nie zostali odcięci. Tak mówi apostoł Paweł i nazywa to wielką tajemnicą i powinniśmy tą tajemnicę znać i pamiętać o niej. Ale zostawmy na chwilę Żydów. Pomyślmy o tym, że to zaproszenie przyszło do nas. Pan Jezus zaprosił kiedyś każdego z nas. Przyszedł, zapukał do drzwi serca i powiedział, pójdź za mną. A myśmy powiedzieli, Panie Jezu, z radością, z największą radością. Dziękuję Ci, że zapukałeś do mojego serca. Dziękuję Ci, że wybaczyłeś moje grzechy. Dziękuję Ci, że omyłeś mnie swoją świętą krwią. Dziękuję Ci, że Duch Święty we mnie zamieszkał. Dziękuję Ci, że jestem nowym stworzeniem. Dziękuję Ci, że pokazałeś mi też w Biblii moją dalszą drogę. Panie Jezu, dziękuję Ci, dziękuję Ci. I ludzie jak się nawracają, to tak mają, nie? Panie Jezu, dziękuję Ci, tak jestem wdzięczny, dziękuję za zbawienie, dziękuję, że jesteś ze mną. Na początku to jedno wielkie dziękuję, aż krzyczy do nieba i szkoda, że przestaje, bo powinniśmy dzień i noc przez całe dziesięciolecia, aż odejdziemy z tego świata, dziękować. I apostołowie uczą nas tego, a bądźcie wdzięczni, bo dzisiaj nie jesteśmy w stanie ogarnąć wielkości naszego zbawienia. Tak my o nim śpiewamy, my śpiewamy o tym, że ono jest piękne, że ono jest niezwykłe, że... Ale czym jest zbawienie, to nie mamy nawet bladego pojęcia. Czym jest niebo, o tym nie mamy nawet bladego pojęcia. Czym jest to, że Pan Jezus przeniósł nas ze śmierci do żywota? Nie mamy bladego pojęcia. Tym, że nie pójdziemy do piekła, ale pójdziemy do nieba, ogrom tego zrozumiemy dopiero, kiedy znajdziemy się z tamtej strony. Natomiast już tu i teraz i dzisiaj powinniśmy się uczyć tego, żeby nasza wdzięczność nie ustała. Ale powinniśmy się uczyć tego i pamiętać, że Pan Jezus powiedział, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I ani jakieś tam hinduskie bożki nie mogą być naszymi bogami, ani telefon, telewizor, mój mąż, moja żona, moje dziecko, moja praca, moje pieniądze, mój urlop. Ja wiem, że to nie są złe rzeczy. Jestem wdzięczny Panu Jezusowi za smartfona, używam go i cieszę się, jak to jeden u nas powiedział, jak murzyn blaszką. Robię na nim różne rzeczy. Oszczędzam czasu dzięki temu. Dojeżdżam na miejsce, nie tracąc czasu. Wiedzieli, kiedyś straciłem czasu, szukając różnych miejsc. Kiedyś bardzo dużo podróżowałem do Niemiec. I miałem taką sytuację, może to już kiedyś opowiadałem, liczyła się każda sekunda, miałem coś odebrać z jakiejś firmy i wiedziałem, że tą firmę za chwilę zamkną. Nie miałem nawigacji, nie było ich wtedy. I wiedziałem, że jeżeli nie załatwię tego dzisiaj, muszę zostać tam na drugi dzień i albo spać w samochodzie i to nie było moje ulubione zajęcie, no albo wynająć hotel i to było chyba coś, na co nie było mnie stać wtedy. I taki zdeterminowany już prawie biegałem, żeby oszczędzać każdej sekundy i pytam się ludzi, gdzie tu jest taka ulica. A pan właśnie wychodzi z zakładu pracy i mówi, proszę pana, ja tu 30 lat pracuję, nie ma tu takiej ulicy. I ja taki załamany, gdzie dojechałem, kto mnie tak źle pokierował. Odwracam się o 90 stopni, patrzę, Dieselstrasse, czyli ta ulica, którą szukam, stoję na nim. A ludzie mnie przekonywali, że takiej ulicy tu nie ma. No dzięki Bogu wszystko się udało. Wiecie, w Królestwie Bożym my nie możemy bazować na tym, czy coś się uda. Ale jak wspomniałem, jestem wdzięczny Panu Bogu za te wszystkie rzeczy, za to, że mogę szybko przelew zrobić, że mogę szybko maila odebrać, że mam kontakt, że myśmy wszyscy ze smartfonu korzystali cały tydzień i pieśni żeśmy sobie przesłali. I te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, obojętnie, czy to jest jakiś wypoczynek z rodziną, czy to jest telefon, czy inna rzecz, czy samochód, one mogą być wielkim narzędziem w Królestwie Bożym. Ale każda z nich może być naszym bożkiem. I Pan Bóg powiedział, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I ta historia mówi o ludziach, którzy dostali kiedyś zaproszenie tak jak my i cieszyli się tak jak my i czuli się wyróżnieni. Wiecie, jak myślę o tym, że w tym kraju jest 0,2% ewangelicznie wierzących ludzi, to czuję się bardzo wyróżniony. Panie Jezu, dziękuję Ci, że to właśnie mnie znalazłeś, że na mojej drodze stanąłeś. Dziękuję Ci, Panie Jezu, dziękuję Ci, Panie Jezu, dziękuję Ci, Panie Jezu. I oni, kiedy dostali to zaproszenie, to może śpiewali tą pieśń, czemu ja? Ale dostali. Odebrali zaproszenie. Wzięli w swoje ręce, otworzyli, przeczytali. Mówili, wow, to ja jestem zaproszony na tą niezwykłą, na tą niezwykłą ucztę, na tą wielką ucztę. To jest wielka uczta, to wielki Pan. No my wszyscy wiemy, że ten Pan, który tą ucztę organizuje, to jest Pan Wszechświata, to jest Bóg, nasz Stwórca, Zbawiciel. To ja jestem zaproszony. Panie Jezu, naprawdę mnie wybrałeś? I wielu już w tym zborze to wykrzyczało. Panie Jezu, naprawdę mnie wybrałeś? Czemu ja? Przecież jest tylu godniejszych. Ale mijał czas. Ludzie się zmieniali. Życie biegło dalej. Oni cieszyli się tym swoim wyróżnieniem, bo to było wyróżnienie. To było nieprawdopodobne wyróżnienie. I oni się cieszyli z tego. A potem ktoś zapukał do drzwi i przyszedł goniec i powiedział, nie zapomnij, ta wielka uczta jest jutro. I jutro? Panie Jezu, chyba nie w porę przyszedłeś. Na jutro to ja mam takie plany, że nawet sobie nie możesz wyobrazić. Zbierałem całe lata, żeby to pole kupić i teraz kupiłem i ty mi mówisz na jutro, że jutro mam pole oglądać i woły kupiłem, mówi drugi, nawet 5 par wołów kupiłem. Jutro mi w ogóle nie pasuje. A jeszcze inny szczęściarz się ożenił. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział, i ma rację oczywiście, że to były najgłupsze tłumaczenia, jakie można było znaleźć. Nie wiem, czy to pośpiech im tak głupio dyktował. Jak można się było w ten sposób zbłaźnić, że człowiek, który kupił pole, chce zasugerować stwórcy, że on kupił kota w worku? Że on coś kupił i nawet tego nie widział? Kupił pole i chce je zobaczyć? No przecież zanim je kupił, to on szedł 17 razy je oglądać. I patrzył, i podziwiał. I już sobie myślał, kiedyś to będzie moje, moje, moje. I chodził, i patrzył. A teraz mówi, że on musi iść zobaczyć to pole? Albo ktoś kupił traktor? Nie wiem, kupiliście kiedyś samochód w ten sposób, że ktoś napisał tylko taką wzmiankę w SMS-ie. Mam piękny samochód do sprzedania. Ma pół roku, kosztuje 258 zł. A ty jedziesz i kupujesz. Nie jedziesz. Robisz przelew, ciemno. Przecież nikt nie kupił wołów, bo to ówczesne traktory były, nie? Jeżeli ich wcześniej nie poglądał, jeżeli nie zobaczył, że one nie są chore, ślepe, głuche i chude, bo takie nie pociągną. Widział je wcześniej. A wiecie, a ten, co się ożenił w Izraelu, to był wyjątkowy szczęściarz, bo on nie tylko się ożenił, on nie tylko znalazł się w nowej, cudownej rzeczywistości. A wiecie, że on nie musi iść do wojska? Co najmniej przez rok albo dłużej. Że on nie może być przez swoją korporację wysłany na roczną delegację? Boże prawo mu to gwarantowało. Nie było takiej siły, która byłaby to w stanie zmienić. A więc żadna z tych wymówek nie była dobra. Mnie dziwi, że w ogóle wymówki się pojawiły. No przecież jeżeli dowiedziałem się o takiej uroczystości, jeżeli dowiedziałem się o takim przyjęciu, jeżeli ktoś tak niezwykły, bo to nie była sekretarka z sąsiedniej korporacji, to był ktoś niezwykły, kto ich na tą uroczystość zaprosił. Oni z takim honorem te zaproszenia przyjęli. A dziś szukają wymówki i tylko się ośmieszyli. Pismo kończy się, ta historia kończy się tym, że żaden z tych zaproszonych nie wejdzie na ucztę. Jeżeli 3 dni później się zorientował i powiedział, nie, no to była największa fopa w moim życiu. Przecież to nie może tak być, nie? I leci do tego gospodarza, mówi, przepraszam, pomyliłem się, skłamałem, byłem głupi, chcę wejść. Ale już było tak, jak w tym kazaniu sprzed iluś tam tygodni, za późno. Drzwi zamknięte. Wiecie, ta historia kończy się tym, że gospodarz powiedział, idźcie, zapraszajcie biednych, kalekich, kogokolwiek. Tam jest użyte słowo przymuszajcie, to nie jest fortunne tłumaczenie, ale tam tak naprawdę jest użyte to samo słowo, kiedy nawróciła się Lidia, pierwsza kobieta w Europie, która się nawróciła, za którą wdzięczni jesteśmy Panu Jezusowi. To ona powiedziała, no jeżeli uznaliście mnie za godną Ewangelii, to zostańcie u mnie. I tam jest napisane, i wymogła to na nich. Czyli to nie było takie karabin i albo zostaniesz chrześcijaninem, albo będziemy inaczej rozmawiać, ale ona to wymogła na apostołach, czyli tak wyprosiła, ale to był taki specjalny rodzaj prośby, taki, no ona im powiedziała, że ona ich bardzo potrzebuje, że ona potrzebuje nauczania, że też jest wdzięczna, że chce czas z nimi spędzić. Takie słowo tam jest użyte. Ale to słowo jest ważne, dlatego że ono mówi dzisiaj do nas, że jednym z naszych zadań jest tą salę weselną zapełnić. Idźcie między opłotki, czyli między szczytnicę a osłą. Chodźcie między tymi płotami, mówcie, zapraszajcie. Jeszcze są miejsca. I to, czym chcę zakończyć teraz, to to, że jeszcze są miejsca. I powinni to usłyszeć ci, którzy jeszcze nie są zbawieni. Ja nie wiem, może kiedyś Robert z Bolesławca będzie tego słuchał i poczuje się zaproszony. Może ci, którzy dostali od nas informację, że w każdą niedzielę nadajemy specjalnie dla tamtej części naszego kraju, nadajemy te nabożeństwa, żeby ci ludzie, którzy nie mają zboru, żeby mogli wziąć udział w nabożeństwie, żeby mogli Słowa Bożego posłuchać. Ale też to jest zapisane dla nas, żebyśmy my dzisiaj na nowo sobie uświadomić. Tak, byliśmy w Szczytnicy i to fajnie, ale to już się skończyło. Przed nami jest Giszowiec. My chcemy wyjść do kolejnych ludzi. Ja marzę o takim czasie, ja modlę się o taką chwilę, kiedy nie tylko do Szczytnicy, nie tylko w Jastrzębiu, nie tylko na Giszowcu, ale jako zbory będziemy mogli być w kolejnych i kolejnych miastach i chodzić między tymi płotkami zapraszać, bo jeszcze jest miejsce, bo czas łaski jeszcze się nie skończył. To jest bardzo ważne dla nas, żebyśmy błędu nie popełnili, żebyśmy się nie wygłupili wtedy, kiedy przyjdzie informacja, chodźcie na przyjęcie, właśnie się zaczyna. Żeby nam się nie wydawało, że coś jest ważniejsze. Tak naprawdę te woły, pole, żona, to były takie bożki dla tych ludzi. To Bóg ich zapraszał na to przyjęcie, na ucztę weselną dla swojego syna. Ale oni po drodze mieli takie swoje bożki, dla których zrezygnowali z wielkiej królewskiej uczty. A my? Czy zrezygnujemy? Czy powiemy, ale to już trwa i trwa i trwa. Życie jest trudne, często pod górę. Zrezygnujemy? No mam nadzieję, że przenigdy nie chcę zrezygnować. Modlę się, żeby Pan Bóg dał nam siły. Modlę się o to, żebyśmy byli zdeterminowani, żeby zawalczyć o swoje własne dusze. Ale żeby też bardziej niż kiedykolwiek w historii tego zboru, żeby pojawiła się w nas troska o tych, którzy jeszcze nie otrzymali tego zaproszenia, którzy jeszcze nie wiedzą, że to weselne przyjęcie już jest tak bardzo, bardzo wkrótce. Możemy być tymi, którzy zaproszą. I bardzo bym tego chciał, żebyśmy wszyscy mieli w tym udział. Niech Pan Bóg nam w tym dopomoże i niech nas błogosławi i strzeże. Chwała Panu Jezusowi. Amen.